Serdecznie Państwa witamy w audycji Rozmowy o Życiu z księdzem biskupem Zbigniewem Kiernikowskim, którego serdecznie w studio witamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Witam Państwa w studio i przy odbiornikach.
A w studio dziś, drodzy Państwo, goście. Zanim przedstawimy temat, pozwólcie Państwo, że przedstawię panią dr Elżbietę Kowalczuk, neonatolog, pediatrę z naszego wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Siedlcach. Szczęść Boże. Jest również z nami pani Maria Gadomska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Nie przekręciłem, szczęść Boże. Ksiądz Dariusz Parafiniuk, proboszcz, kapłan, a jednocześnie wicedyrektor Caritas. No to będzie, za chwilę będę przedstawiał, dlaczego akurat w takich rolach i w jakich rolach będzie do Państwa dzisiaj występować, oraz Marek Żurawski, nauczyciel, radny, samorządowiec. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, dziś chcielibyśmy porozmawiać o rodzinie. To jest wstęp do naszych spotkań, które chciałbym, żeby przez cały rok były uzupełnieniem naszych spotkań z księdzem biskupem. Czasami być może będą również takim bardzo ważnym akcentem w momentach, kiedy ksiądz biskup będzie miał czas, a ja będę starał się te audycje wtedy realizować, kiedy księdza biskupa czasami z nami nie ma, więc wtedy będą się również pojawiały. To jest taki temat główny, a więc rodzina, a szczególnie relacje państwa polskiego do instytucji rodziny, relacje pomiędzy dwoma instytucjami. Chciałbym, żeby dziś w czasie naszego spotkania spadło jak najwięcej spojrzeń i żebyśmy mogli zdefiniować w ogóle, kto co rozumie pod pojęciem rodzina, w jaki sposób ona powinna funkcjonować, w jaki sposób państwo powinno się do tej rodziny odnosić, czy ingerować, czy ją pozostawić samą sobie. A więc jest to, myślę, że taka troszeczkę również dziś burza mózgów, której efektem chciałbym, żeby było zakreślenie właśnie tych pól, którymi będziemy się zajmowali w ciągu roku. I tak, drodzy Państwo, również zachęcamy Państwa do udziału w naszej audycji, szczególnie wszystkich tych, którzy słuchają nas poza pośrednictwem internetu. Już ksiądz biskup na swoim blogu założył dzisiejszy temat, więc można będzie wpisywać, można będzie tam zadawać pytania, czy też dzielić się swoimi refleksjami. Można będzie również do nas pisać za pomocą SMS-u, komunikatora internetowego, bądź też dzwonić. Ja te numery podam za chwilę, bo najpierw zaczynamy jak zwykle od wprowadzenia księdza biskupa.
Tak. Ja się cieszę, że podejmujemy ten temat i że on będzie troszeczkę dłuższy czas tutaj na antenie naszej i będzie stanowił taką okazję do wymiany myśli, do refleksji nad tym zagadnieniem, które jest bardzo fundamentalne dla życia człowieka jako osoby pojedynczej, możemy tak powiedzieć, i dla społeczności. Ponieważ ta rodzina, to jak to mówimy, to jest ta komórka podstawowa i ja z punktu widzenia wiary czy kościoła, to jest właśnie ten kościół domowy i tak dalej. I dzisiaj jest ta rzeczywistość rodziny stawiana pod znakiem zapytania, kwestionowana i tak dalej. Dlatego musimy sobie spokojnie o tym rozmawiać i bardzo cieszę się, że taka tematyka tutaj jest. Ja dzisiaj w tym prowadzeniu chcę po prostu wyjść z rzeczywistości takiej, można powiedzieć, dla nas wszystkich dostępnej i nawiązać do autorytetu, który jest niekwestionowany, do Jana Pawła II, do jego słów wyrażonych, do jego myśli wyrażonych w Familiaris Consortio, w adhortacji po synodzie na temat rodziny i głównie to, co mówi w 11 punkcie, gdzie próbuje dać taką opisową definicję właśnie tego związku małżeńskiego i tym samym rodziny jako jedności osób, które się łączą pod względem i ciała, ale to nie jest tylko zjawisko biologiczne, nie jest to tylko kontakt cielesny, ale stanowi przejaw relacji osobowych właśnie wyrażających się w miłości, w całkowitym oddaniu się mężczyzny i niewiasty sobie nawzajem, gdzie każdy czyni to w sposób bez zastrzeżeń, ja tak mówię, że nie zastrzega czegoś dla siebie, Oczywiście to jest proces, który stale się rozwija, który jest, ale ta gotowość na tę całkowitość jest całkowitość oddania się jest tą podstawą, bo ona będzie to się kształtowała później we wszystkich relacjach rodzinnych. Jeśli tego braknie, jeśli będzie jakiekolwiek zastrzeżenie, że coś ktoś rezerwuje dla siebie, robi coś we własnym interesie, wykluczając drugą osobę, to już nie będzie można mówić o tym, żeby to było środowisko, w którym uczy się życia, otrzymywania życia za darmo, tak by można powiedzieć, nie? I właśnie Jan Paweł II mówi, że jedynym miejscem umożliwiającym takie oddanie w całej swej prawdzie jest małżeństwo, czyli przymierze miłości małżeńskiej lub świadomy wybór, poprzez który mężczyzna i kobieta przyjmują wewnętrzną wspólnotę życia i miłości zamierzoną przez samego Boga. Dalej mówię, instytucja małżeństwa nie jest wynikiem jakiejś niesłusznej ingerencji społeczeństwa czy władzy, ani nad osobą, nad pojedynczymi osobami, ani zewnętrznym narzuceniem jakiejś formy, ale stanowi wewnętrzny wymóg przymierza miłości małżeńskiej. I potem mówi o wierności w tym małżeństwie i tak dalej, o komunii, to ja już tego nie będę rozwijał. Cofam się do punktu wcześniejszego, do ósmego punktu, Familiaris Consortio, gdzie Jan Paweł II zwraca uwagę na konieczność przemyślenia wielu spraw w nauczaniu Kościoła, możemy tak powiedzieć, co do rodziny. Przed całym Kościołem staje zadanie głębokiego przemyślenia i zaangażowania, by nowa kultura, która się rodzi, została na wskroś przeniknięta Ewangelią, by uznane zostały prawdziwe wartości, by bronione były prawa mężczyzny i kobiety i szerzona sprawiedliwość wewnątrz tych samych struktur społecznych. I dlatego mówi, jakie dzisiaj mamy szanse, jakie przynosi nam nauka i osiągnięcia tej nauki, techniczne różne osiągnięcia i tak dalej. A z drugiej strony, jak stale musimy bronić tej świadomości prymatu wartości moralnych, które są wartościami osoby ludzkiej jako takiej i właśnie tej osoby, która ma w sobie zdolność komunikowania się z drugą osobą, czyli oddawania siebie. To jest właśnie to, co mówiliśmy przed chwilą. I dalej odnoszą się do Soboru Watykańskiego II, Jan Paweł II przytacza jego słowa, mówi, epoka nasza bardziej niż czasy ubiegłe potrzebuje takiej mądrości, która by wszelkie rzeczy nowe, jakie człowiek odkrywa, czyniła bardziej ludzkimi. Przyszłym losom świata grozi bowiem niebezpieczeństwo, jeśli ludzie nie staną się mądrzejsi. To jest bardzo ważne dzisiaj to powiedziane, żeby odkryć właściwą mądrość, jaka jest złożona przez Boga w człowieku, w jego naturze psychofizycznej. I my możemy dzisiaj powiedzieć, że do niedawna rodzina była widziana, tak można powiedzieć, głównie widziana i traktowana jako normalny, zasadniczy wyraz i środowisko życia. Jeszcze pamiętamy takie czasy, ja przynajmniej pamiętam, że tego nikomu do głowy nie przychodziło, żeby kwestionować, nie? Czy związek małżeński dwojga osób, mężczyzny, niewiasty i tak dalej. Ja mówię, w takim środowisku, w którym ja się obracałem w latach 50. już jako małe dziecko, czy później stopniowo dorastając. Nie? Dziś, tak krótko można powiedzieć, jesteśmy w takich osiągnięciach myślowych, technicznych, nie koncepcyjnych, że życie bywa bardzo łatwo oderwane od tego środowiska. Życie jest widziane jako samo w sobie, wartością, która jest przypisana osobie, a ta osoba często jest bez tego kontekstu. Nie? I to są wszystkie sprawy od sposobu traktowania ludzi, można powiedzieć, niewydolnych, starszych i tak dalej, gdzie czasem takie przypadki zachodzą, aż do wszystkiego, co jest związane z zapłodnieniem pozaustrojowym i tak dalej. po prostu życie bywa oderwane od tego środowiska czy od tej instytucji. Nie? Liczy się jednostka, jej życie i relacje, jakie sobie stworzy, tak można powiedzieć, na bieżąco, na gorąco, stosownie do tego, jakie ma zapotrzebowanie. Czyli nie ma stabilności. Nie? Ten człowiek też jest potem labilny. Bo rodzina, dobrze uformowana rodzina, oczywiście ograniczała człowieka i ogranicza człowieka, ale daje mu poczucie stabilizacji wewnętrznej, psychicznej i jakiejkolwiek. Nie? I dlatego to jest pewnym zagrożeniem. Nie? Ten człowiek potem, jeśli nie ma właściwych korzeni, to bardzo łatwo może się dać się i zmanipulować, i jest chwiejny, i dzisiaj może mówić tak, jutro tak, i tak dalej. Z drugiej strony widzimy też to, co tak często się pojawia, że dzisiejszy człowiek w sposób jakiś szczególny szuka korzeni, genealogii. Tu to się staje takie modne, nie? To jest pewien też przejaw, że z jednej strony neguje się to swoje środowisko i wyeksponowuje się jednostkę jako taką, a z drugiej strony ta jednostka ma potrzebę szukania korzeni. To też jest pewne signum, pewien znak, że ten człowiek gdzieś oderwany często od tej rzeczywistości rodzinnej, czy za mało o niej myślący, znajduje się trochę jak ktoś na pustyni i mówi, kim ja jestem, szuka korzeni, chce dojść do tego, chociażby tylko, żeby anagraficznie, gdyby tak powiedzieć, mieć jakieś udokumentowanie swojej egzystencji, że nie spadł z księżyca, czy jak to się mówi, spod sroki ogona i tak dalej. W literaturze gdzieś to ktoś tak używa, nie? Że ktoś nie wypadł sroce spod ogona. Nie? Takie są sformułowania. Nie? Ostatnio czytałem chyba o Orzeszkowym nad Niemnym, to właśnie tam są takie sformułowania i tak dalej. To człowiek tego potrzebuje. Więc widzimy pewną rozterkę tego człowieka, który z jednej strony chciałby być zupełnie od tego uwolniony, a z drugiej strony chce dojść do tego, żeby przynajmniej wtedy, kiedy jest potrzebne, kiedy jest mu wygodne, ma to odniesienie. To jest to moje tu krótkie wprowadzenie na temat rodziny jako środowiska życia, tego środowiska, który jest przez Boga tak zamyślane, że człowiek jest stworzony do relacji i te relacje się najpełniej przeżywa w rodzinie i potem z tej rodziny jako uformowany człowiek się wychodzi po to, żeby wchodzić w nowe relacje rodzinne, też stabilne. Nie? A to, co grozi nam dzisiaj, to jest wyrwanie z tej stabilności rodziny. Oczywiście, ja wiem, że jakie są kłopoty, trudności i tak dalej z tym związaniem się, no ale my musimy to umieć, znaczy tak wychowywać siebie, czy tak kształtować o poszczególne osoby, jednostki, żeby umieć przeżywać relacje. Bo to stanowi o dojrzałości człowieka. Jak ktoś nie potrafi przeżywać relacji, to znaczy na pewno nie dochodzi do dojrzałości, nawet gdyby osiągnął na innych polach, w innych dziedzinach wielkie rezultaty, to będzie świadczyło o pewnym braku w jego osobowości, jeśli nie potrafi żyć we właściwych relacjach w sposób stabilny, stały. A to, jak powiedziałem, tego się uczymy w rodzinie.
Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w naszej rozmowie. 509-056-590 to jest numer SMS. 308-67-01 to jest bramka komunikatora internetowego gadu-gadu i na koniec telefon 25-644-65-55. Miałem zacząć od takiego pytania o definicję rodziny, bo tu mamy fachowców, mamy nauczyciela, więc człowieka związanego z oświatą, radnego, czyli samorządowca, jest ksiądz Darek, który jest i duszpasterzem, i proboszczem swojej parafii, ale również pracownikiem, wiceszefem organizacji pozarządowej, jaką jest Caritas, która ma bardzo bogate doświadczenie w dziedzinie kontaktu z rodziną. Jest również z nami pani doktor Kowalczuk, która jako też ten praktyczny przedstawiciel służby zdrowia, także ta osoba, która z rodziną jako pediatra i ma, można byłoby powiedzieć, chyba taki najżywszy kontakt. I jest z nami również pani dyrektor Maria Gadomska, która jest przez państwa, gdyby i samorząd, bo wy macie jak gdyby to podwójną funkcję, z jednej strony realizujecie zadania administracji rządowej, ale również i samorządowej w dziedzinie opieki nad rodziną, wspomagania tej rodziny. Ale ksiądz biskup tutaj użył takiego sformułowania, że dziś mówimy, że człowiek z jednej strony bardzo chce być wolny, niezależny i zwolniony z wszelkich zobowiązań, a więc funkcjonować jako, jak gdyby, jako jednostka, a z drugiej strony przychodzą takie momenty, kiedy okazuje się, że jednak bez tej rodziny nie potrafi się odnaleźć, nie potrafi się sam z siebie zdefiniować. Więc ja myślę, że chyba warto byłoby, kontynuując tą myśl księdza biskupa, postawić pytanie, czy dziś mamy do czynienia tylko i wyłącznie z tą taką sytuacją, kiedy jest to, jak gdyby, to podważanie roli i funkcji rodziny wynika z ludzkich wyłącznie pobudek, czy też mamy również do czynienia z taką sytuacją, której instytucjonalnie państwo, czyli instytucja, która została wytworzona przez obywateli w celu,
chronienia życia i zabezpieczenia środowiska życiowego,
a więc generalnie opieki nad nimi, czy to państwo się
tego słowa znaczenia
wymancopowało i w tej chwili zaczyna po prostu prowadzić, realizować, znaczy oderwało się od tego społeczeństwa, które je wytworzyło i zaczyna po prostu realizować cele, które niekoniecznie są zgodne z tym, co nazywamy w takim tak zwanym górnolotnie dobrem ogółu czy dobrem społecznym. Właśnie chciałbym zadać pytanie, czy z Państwa perspektywy właśnie to w ten sposób wygląda? Czy to jest kwestia tego podważania roli rodziny, to jest kwestia naszej niedoskonałości indywidualnej, czy też już mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy instytucjonalnie organizacja, jaką jest państwo, wkracza i zaczyna podważać sens i rolę rodziny? Panie Mario, przepraszam, że od Pani zacznę, ale...
Tak, starałam się zrozumieć pytanie, które dość szeroko pan redaktor omówił. Ja bym jednak wróciła do wcześniej postawionego pytania o definicję rodziny. Mm-hmm. Bo ksiądz biskup mówił o małżeństwie.
To może powiedzmy tak, jak z waszej perspektywy, z perspektywy waszej pracy wygląda ta definicja? Może spróbujmy się w tym momencie oderwać.
Pytanie, żeby mówić o tym, że czy państwo wkracza, czy nie wkracza w rodzinę,
to dopiero
to powiedzmy później, sobie, czym jest rodzina. Tak. I zadajmy sobie pytanie, czy taka definicja powszechna, jedyna istnieje. I powiem, że nie ma takiej definicji.
To jak jest zdefiniowana w pani działce? Przepraszam za takie sprawy.
Akurat myślę, że najmniej fortunnie i wstydzę się, siedząc tutaj, kiedy mam przedstawić definicję rodziny z pomocy społecznej, z ustawy o pomocy społecznej. Mhm. Albowiem w pomocy społecznej rodzina jest zdefiniowana jako osoby spokrewnione lub niespokrewnione, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Nie ma mowy o małżeństwie, nie ma mowy o dzieciach. Rodziną są na przykład trzy panie wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Tak sobie można wyobrazić, prawda? Osoby spokrewnione lub niespokrewnione, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Czyli tak generalnie więc, taka hipisowska komuna to też rodzina?
Jeśli zadeklarują, że wspólnie zamieszkują i gospodarują, są rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.
Rodziną zasadniczo, w myśl tej ustawy, byłaby również para dwóch gejów.
Tak.
I to jest kłam temu, że państwo polskie, że tak powiem, związki nieformalne, związki partnerskie jakoś dyskryminuje. W myśl waszej ustawy zasadniczo?
No jest tak, że nie mamy akurat takich dylematów, bo nie mam takich sytuacji, które teraz przytaczamy jako jakieś ewentualne możliwe przykłady. Natomiast nie jest to wykluczone. Ale powiem więcej, że ja nie znalazłam definicji rodziny w polskim prawie. Owszem, jest w Konstytucji, mówi się o małżeństwie. Tu ksiądz biskup zresztą z Familiarz Konsorcja również mówi o małżeństwie, ale wiemy, że my rodzinę opieramy na małżeństwie rozumiane w związku kobiety i mężczyzny. W Konstytucji również, owszem, małżeństwo jest zdefiniowane. Natomiast rodziny jako definicji nie ma. Natomiast w artykule 71 bodaj Konstytucji powiedziane jest, że państwo dba w rozwoju społecznym i gospodarczym o dobro rodziny, ale wiemy z doświadczenia obecnego, że już rodzina jest pojmowana różnie. No, choćby w przykładzie, który ja podałam. A zaraz następne zdanie tegoż artykułu mówi, a pomagać ma rodzinie, która przeżywa trudności, czy to materialne, socjalne, innej natury. I nasza ustawa o pomocy społecznej jest aktem wykonawczym do tegoż właśnie artykułu.
Księże biskupie, ja chciałbym jedną rzecz taką dopytać, tak. Bo ksiądz biskup, kiedy też definiował, właściwie mówił o rodzinie, tak. Ksiądz biskup też używał małżeństwa.
Tak, a potem stąd wynikająca rodzina, tak możemy powiedzieć. Ja w tej chwili przewracam familiaris consortio, kartki familiaris consortio i tutaj jest potem rodzina komunią osób. Nie? I w małżeństwie i w rodzinie wytwarza się cały zespół międzyosobowych odniesień, oblubieńczość, ojcostwo, macierzyństwo, synostwo, braterstwo, poprzez które każda osoba wchodzi do rodziny ludzkiej i do rodziny Bożej, którą jest Kościół. Nie? Czyli tu jest mowa o komunii osób, ale jest ono określone, że to jest oblubieńczość, ojcowstwo, macierzyństwo, synostwo i także to nie są te dla kogoś, kto czyta z oczyma, powiedzmy, mającego nauczanie Kościoła, to są wyraźne określenia, czym ta rodzina jest. Tu nie można powiedzieć, że akurat jakiekolwiek osoby spokrewnione czy nie, bo jeśli jest mowa o ojcowstwie, macierzyństwie, synostwie, braterstwie, tu nie chodzi o braterstwo w sensie rewolucji francuskiej, tylko braterstwo w sensie
związku krwi
i tak dalej, to ja to widzę właśnie w ten sposób, że ta, co prawda tu nie ma takiej, ja nie widzę w tej chwili, nie przypominam sobie takiej definicji rodziny, ale to można by uznać za...
No tak, tylko że właśnie ja dopytuję, bo dlatego, że niektórzy czytają tylko pierwsze zdanie i potem mówią, że już przeczytali wszystko, a tam i ktoś by... Bardzo często się zdarza, że w rozmowach o rodzinie słyszę taki zarzut, bo Kościół uważa, że rodzina to tylko i wyłącznie związek pomiędzy kobietą i mężczyzną i zamyka tę rodzinę. Już tak, tak, ja się spotykam z takimi filozofami, którzy zamykają to tylko i wyłącznie i mówią, a nie, bo Kościół to tylko, aby małżeństwo, dziękuję, do widzenia. A więc tutaj chciałbym, żeby doczytać to do reszty.
Tu jest bardzo wyraźnie, tu są następne podpunkty właśnie, że dzieci to jest najcenniejszy dar małżeństwa, nie? I, bo małżeństwo jest skierowane ku rodzeniu i wychowaniu potomstwa. I dlatego jest mowa o rodzicach, niektórzy odpowiedzialnie przekazują życie i tak dalej. To jest w sumie bardzo spójne, nie? Także tu nie ma wątpliwości, o jakie relacje chodzi. Nie? Także jest mowa wprost, że niepłodność fizyczna, czyli brak możliwości przekazania życia w sposób naturalny, biologiczny, nie, może małżonkom dostarczyć sposobności do innej ważnej służby na rzecz życia osoby ludzkiej, jak na przykład adopcja, różne formy pracy wychowawczej, niesienie pomocy innym rodzinom czy dzieciom ubogim lub upośledzonym. Także tu jest pewne rozszerzenie poza naturalne czy biologiczne więzy. Nie?
Jeśli mogę, tak, o ile dobrze pamiętam, to Kościół w Karcie Praw Rodziny definiuje dość jednoznacznie pojęcie rodziny.
Tak,
nie, jako opartą na małżeństwie, dzieci, no, tak.
Ale nie pamiętam, i zrodzenia.
Tak,
to znaczy, nie, właśnie chciałem powiedzieć o tej sprawie, że taką dosyć syntetyczną definicją to jest to patrzenie na rodzinę jako na bądź związek powstały na skutek małżeństwa, bądź na skutek zrodzenia, czasami poprzez adopcję, prawda, więzi rodzicielskie, to jest jakby powtórzenie za familiaris consortio.
Pani doktor, jak wygląda to z pani perspektywy, jak definiuje się w medycynie rodzinę i do czego rodzina jest w służbie zdrowia potrzebna?
Powiem tak, może samą definicją rodziny medycyna, powiedzmy, mniej się zajmuje, natomiast jest to ważne w momencie, kiedy mówimy o prawie pacjenta, w momencie, kiedy pacjent jest w relacji, prawda, ze służbą zdrowia, z jakimś działaniem medycznym. I wtedy jest, jeżeli chodzi o dziecko, zdecydowanie pytanie, kto jest opiekunem prawnym dziecka. Naturalną właściwie odpowiedzią jest, że w momencie, kiedy jest dziecko jest w swojej rodzinie, prawda, rodzinie, która jest z pokrewieństwa, naturalną rodziną, tymi opiekunami prawnymi jest matka, ojciec. I to są bezpośredni opiekunowie, nie może tego zastąpić babcia, dziadek, wujek. Natomiast oczywiście rodzą się różne inne zależności w momencie, kiedy kiedy rodzice mają ograniczone na przykład prawa rodzicielskie, albo dziecko jest na przykład dzieckiem w rodzinie, jest w rodzinnej opiece zastępczej, adopcyjnej, więc wtedy też to jest uregulowane prawnie. Natomiast o co chodzi? Jeszcze chodzi o dorosłego pacjenta, prawda? Gdzie też wydawałoby się, że bezpośrednim jakby prawnie usposobioną osobą do praw, co do pewnych, powiedzmy, nawet decyzji co do danego pacjenta, że jest to osoba, która jest z kręgu rodziny związana więzami krwi. To niekoniecznie jest tak, ponieważ pacjent w momencie przyjęcia na przykład do szpitala podpisuje taką kartę, na której w tej chwili jest zobowiązany właściwie każdy szpital i jednostka służby zdrowia, tutaj jest nawet poradnia, gdzie pacjent zaznacza, kogo sam uprawnia do, w razie jego niemożności do decyzji co do własnej osoby, uprawnia czy z rodziny, czy niekoniecznie, jest wtedy jakby taka zdolność prawna tej osoby do wglądu do jego dokumentów i usłyszenia informacji. Czyli to są takie pewne ograniczenia prawne, gdzie w służbie zdrowia niekoniecznie to jest rodzina.
Znaczy, ja powiem tak, bo ja spodziewam się, pani doktor, że pani doktor mi powie, że z punktu widzenia medycyny, opieki nad pacjentem, to dla was jest bardzo ważne, bo dla dobra tego pacjenta, dla procesu, dla dobrego procesu leczenia, etc., etc., no to ta rodzina jest bardzo ważna, ta atmosfera i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
To jest oczywiście postanie, bardzo ważne.
Ale pani doktor mówi, że przede wszystkim właściwie patrzycie na ludzi poprzez kwestie relacji prawnych.
Więc właśnie chciałam to rozdzielić pewne rzeczy, ponieważ w momencie, kiedy ja pracuję, w tej chwili pracuję głównie w poradni dziecięcej, czy mając pracę na dyżurach w oddziale nowotworowym, dla mnie jest najważniejsza ta relacja międzyludzka. Natomiast kiedy stoję w momencie jakiegoś bardzo ważnego zdarzenia, to jest zdarzenie na przykład krytycznego stanu zdrowia pacjenta, ja muszę rozmawiać bezpośrednio, przecież z opiekunem prawnym tego pacjenta.
Nie, ja po prostu, pani doktor, rozumiem pani emocje, tak. Emocje, ale ja mówię również o instytucji. Czy instytucja w ogóle bierze pod uwagę tego, że środowisko rodzinne jest jej potrzebne? Czy instytucja służby zdrowia, jaką jest? Jest jakaś relacja do
powiedzieć, że bierze pod uwagę, że to jest bardzo ważne. Niemniej...
Ale przede wszystkim patrzy tylko i wyłącznie przez pryzmat urzędnika.
Jest to oczywiście pewnymi przepisami prawnymi i my jako lekarze musimy tych przepisów prawnych oczywiście przestrzegać.
Nie, ja rozumiem, tak, to rozumiem. Tylko po prostu pytam się tak dokładnie, czy instytucja, jaką jest ochrona służby zdrowia, bierze pod uwagę, że potrzebna jest jakaś szczegółowa relacja z drugą instytucją, jaką jest rodzina. Jest do czegokolwiek im potrzebna, oprócz tych kwestii prawnych.
No, ja bym tak zupełnie tego, że tak powiem, tak jednoznacznie nie rozdzieliła, że jest to, powiedzmy, na pewno tak, albo na pewno nie. Ponieważ to są głównie relacje tak naprawdę
osobiste. Czyli generalnie to zależy po prostu od lekarza. Dobry lekarz, jak będzie wiedział.
I tak naprawdę to są te relacje, kiedy jest prawidłowe funkcjonowanie, powiedzmy, w naszym zawodzie. Niemniej rzeczywiście wchodzi w to dużo przepisów prawnych, które... No, czasami zatrzymują nas w jakichś tam punktach.
A teraz zapytamy się księdza proboszcza.
Może ja tylko jeszcze wejdę, bo znalazłem tutaj sformułowanie, które może być uznane za definicję rodziny familiaris consortio, bo to jest pod zadaniami, ale tam jest jako wyjście zdanie, które może być uważane za definicję rodziny. W punkcie 18 jest mowa tak. Rodzina założona i ożywiana przez miłość jest wspólnotą osób, dwukropek, mężczyzny i kobiety jako małżonków, rodziców, dzieci i krewnych. Potem pierwszym jest zadaniem i tak dalej. Więc to jest pewna taka, bo jest powiedziane, jestem. To tylko taki teraz dopowiedzenie do tego, co było wcześniej, bo nie zauważyłem.
A teraz przede wszystkim księdza Darka będziemy się pytywać jako proboszcza, więc... szefa wspólnoty kościoła, tej podstawowej komórki kościelnej, a więc jaką jest wspólnota parafialna. I jak to wygląda z punktu widzenia duszpasterza?
Z punktu widzenia duszpasterza. Czyli ja myślę, że to nie jest kwestia rozważań teoretycznych. Definicję daje nam nauczanie Kościoła. Natomiast ja jako duszpasterz przede wszystkim spotykam się z rodzinami. Czyli jest to ten moment, kiedy jestem w jakiejś tam relacji duszpasterskiej. I ten moment pojawia się szczególnie wtedy, kiedy tak próbuję sobie wyobrazić, gdzie to się odbywa tak w sposób najpełniejszy. To chyba w czasie wizyty duszpasterskiej. I wtedy jest moment, kiedy w idealnej sytuacji, kiedy wszyscy są w domu, mogę się z ludźmi, z którymi jestem we wspólnocie parafialnej, spotkać. I to tutaj w tym momencie troszeczkę jest ta definicja rodziny przeżywana przeze mnie, podobna nawet do tego, co pani mówiła, jeżeli chodzi o tą definicję z opieki społecznej, dlatego że tak naprawdę spotykam się z tymi wszystkimi, którzy są w jednym domu, którzy mieszkają pod jednym dachem i którzy ze sobą są w różnego rodzaju interakcjach tak naprawdę na co dzień. Bo próbując budować jakąś wspólnotę parafialną, tak naprawdę zawsze się pracuje przede wszystkim z rodzinami, bo ja sobie nie potrafię wyobrazić w tej chwili życia parafialnego jako takiego życia zatymizowanego, kiedy mam do czynienia tylko i wyłącznie z ludźmi, którzy przychodzą do kościoła. Ja pracuję w wspólnocie wiejskiej, gdzie większość ludzi żyje w normalnych środowiskach rodzinnych. I to
ale
właśnie...
ma ksiądz również doświadczenie tych parafii miejskich, w których ksiądz pracował?
Mam, ale w tej chwili jakby patrzę z punktu widzenia wsi i tak naprawdę życie religijne toczy się, trudno mi powiedzieć procentowo, ale w dużej mierze toczy się w rodzinie, bo
albo
rodzina...
Albo toczy się, albo się nie toczy.
Albo się to, dokładnie. I łącznie z różnymi problemami i konsekwencjami tego, bo w kościele u siebie, na mszy świętej w niedzielę, przychodzą ludzie na mszę świętą, którzy żyją w jakiś sposób religijnie także w domu. Jeżeli w domu zaczyna powstawać problem z wiarą, z modlitwą, z wspólnotą, nawet wspólnotą sakramentalną, odbija się to automatycznie na wspólnocie parafialnej i nie ma chyba, nie potrafię sobie to, co powiedziałem, wyobrazić życia parafialnego bez życia rodzinnego. Często spotykam się nawet, rozmawiając z ludźmi, z takim powiedzeniem, kiedy są na przykład ludzie starsi albo chorzy, mówią w ten sposób, my staramy się, żeby przynajmniej ktoś był z nas w niedzielę w kościele, bo się pomodli za nas wszystkich, nie zawsze możemy być wszyscy razem. Takie momenty jak przeżywanie na przykład sakramentu, wiadomo, komunia święta, wydarzenie rodzinne, samo przygotowanie do komunii świętej, też wydarzenie rodzinne, przygotowanie do bierzmowania, przygotowanie do chrztu, to wszystko są wydarzenia, które są wydarzeniami bardzo rodzinnymi. Nie jestem w stanie jako ksiądz bez współpracy z rodzicami przygotować dzieci do komunii.
A ja zapytam o taki szczegółowy może przypadek. Czy spotkał się ksiądz albo wyobraża sobie ksiądz taką sytuację, w której ma ksiądz ewidentnie przypadek tak zwany kryzysowy. Ktoś przeżywa kryzys wiary i teraz tak, z pomocą rodziny, czyli z pomocą księdza osobistych relacji z rodziną tej osoby, czy być może kilkoma osobami, może czasami jest tak, że tam jest tylko i wyłącznie kontakt tylko z jedną osobą, daje się pomóc tym ludziom. Daje się wejść, czyli generalnie rozwiązywać jakieś problemy. Ja tutaj mówię o, przepraszam, troszeczkę takim instrumentalnym również wykorzystywaniu tych wszystkich relacji, czyli generalnie czy można wykorzystać związki wynikające z pokrewieństwa, z tego właśnie związki rodzinne, do rozwiązywania tych problemów, które się czasami zdarzają, również i w życiu duszpasterskim.
Na pewno więzi rodzinne, jeżeli więzi rodzinne funkcjonują, jeżeli one nie są pozrywane, jeżeli człowiek funkcjonuje w rodzinie, są jakieś większe szanse na to, żeby złapać kontakt z tym człowiekiem. Ja mam w tej chwili taką sytuację w swojej parafii, gdzie człowiek, który jeszcze półtora roku temu nawet w rozmowach takich indywidualnych bardzo mocno akcentował swoją odrębność i to, że on jest poza Kościołem, że jest nie chce nic na ten temat wiedzieć. Dzięki temu, że tak mi się wydaje, że reszta rodziny zauważała potrzebę tego, żebym ja odwiedzał jego ojca, jeździł z odwiedzinami duszpasterskimi, ojciec jest sparaliżowany. Myśmy zaczęli ze sobą normalny dialog. Już w tej chwili on nie patrzy się na mnie jako na kogoś, kto mu chce zrobić krzywdę. Zaczęliśmy dialog. Czy będą tego owoce? No, Pan Bóg raczej wiedzieć, ale widzę tutaj bardzo duży wpływ rodziny. Podtrzymywanie więzi z Kościołem przez rodzinę i z proboszczem spowodowało to, że jakiś dialog się zaczął. Czy doprowadzi do jego nawrócenia? Pan Bóg raczy wiedzieć.
Marek Żurawski, Marek, pracujesz w wielu szkołach, różnych szkołach, bo są to i szkoła podstawowa, i gimnazjum, i szkoła tak zwana uzawodowiona, a więc środowiska bardzo różne. I teraz wydawałoby się, że nauczyciele, że szkoła i rodzice, i dom, i czyli rodzina, to jest coś totalnie nierozerwalnego. Więc pytanie do Ciebie, jaka jest definicja oświatowa rodziny i czy rzeczywiście ten związek między szkołą a rodziną istnieje?
Znaczy, trudno tam podać już pewnie tą definicję rodziny oświatowej, natomiast związek teoretycznie występuje...
Ale psychologia u Was i pedagogika, że tak powiem, definiuje tę rodzinę.
Jest bardzo duży. Tak, natomiast tam jak mamy nawet i w dzienniku, nie, podpis rodzica, ewentualnie opiekuna prawnego. Także może to być rodzina w takim rozumieniu, powiedzmy, mążona, więc to co słyszeliśmy z ust księdza biskupa, może być ktoś i takie dzieci też są, które tej takiej, powiedzmy, rodziny złożonej z ojca, matki, nie mają i są albo pod opieką czyjąś tam. Czasami są to nawet dzieci, które są pod opieką starszego rodzeństwa, niekoniecznie osób nawet starszych dorosłych. I tak przysłuchując się tutaj temu, co Państwo mówili, w wielu sytuacjach rodzina w szkole jest bardzo potrzebna. Znaczy, my jako nauczyciele chcielibyśmy, żeby ta rodzina była, znaczy i chcemy, żeby była. Tak sobie tak wynotowałem na przykład bardzo takie rzeczy formalne, do których rodzic jest potrzebny. Akurat w tym roku mam wychowawstwo i na przykład w tej szkole zawodowej, czy mam syna w szkole średniej, trzeba złożyć 1 000 000 podpisów, wyrażam zgodę na naukę religii, etyki, na naukę wychowania do życia w rodzinie, na przetwarzanie danych i bez tego się nie ruszy. Są to rzeczy takie formalne. I pytanie, czy to jest potrzebne w sensie, powiedzmy, wychowawczym dla mojego syna. No bo jeżeli ja rodzinę traktuję jako, tak jak się mówi, domowy kościół i dla mnie jest to ta wizja, no to ja go tak wychowuję i on widzi w nas, powiedzmy, jakiś tam, mam nadzieję, przykład, z którego czerpię wzór i stara się tak żyć. I teraz w wielu sytuacjach rodzice w szkole mają, śmiem powiedzieć, że czasami więcej do powiedzenia niż my nauczyciele. Tak jest moje odczucie. Być może, że tutaj to jest takie, nie, włożenie kija w mrowisko, ale jest grupa rodziców, którzy nagle sobie zaczną zmianę na nauczyciela uczącego i są w stanie to zrobić. Czy to jest normalne? Dla mnie, pracującego w szkole, niekoniecznie. Natomiast...
Marek, a zgodzisz się ze mną, że istnieje, że tak powiem, cały czas napięcie pomiędzy domem a szkołą? Znaczy, są oczywiście środowiska, które harmonijnie współpracują, ale w dużej większości polskich szkół istnieje po prostu notoryczne napięcie pomiędzy domem a szkołą. Taka nie wiadomo, jakaś głupia konkurencja, a ewentualnie strach lub lęk.
Tak, bo nawet dzisiaj taki przykład, chyba wiele osób w rodzinie, więc wiele młodych ludzi jest wychowanych, tak jak to się nazywa, w takim wychowaniu bezstresowym, że im wszystko wolno. Na przykład przychodzi potem na lekcję, jeżeli stawia się wymagania bardzo proste, jest problem, bo kończy się wizytą rodziców, skargą na nauczyciela, skargą do dyrekcji, łącznie ze skargą gdzieś tam nawet w kuratorium, pomijając, powiedzmy, taką tą drogę służbową. dla mnie są to rzeczy bardzo często dziwne, niezrozumiałe, bo pewne rzeczy traktuję zupełnie inaczej, natomiast te napięcia są i problem jest taki, że my byśmy chcieli, żeby ci rodzice współpracowali w wychowaniu dzieci z nami, nawet jeżeli przyjdzie, żeby ten dzieci się zjawił w szkole, zaczyna się kolejny problem, że...
Mogę dopytać tutaj. Mhm. Chodziłoby o to, gdzie tam następują te napięcia, że rodzice nie widzą wystarczająco dobrze tego, co czyni nauczyciel na polu wychowania, czy ewentualnie jakiegoś tam upomnienia swego syna, z tego tak rozumiałem. Mają pretensje i wnoszą skargi, tak? Tak, by...
tak, to znaczy ja bym jeszcze tutaj inaczej...
Nie bardzo zrozumiałem, na czym to napięcie polega i ten brak współpracy, bo tak troszeczkę...
Bo, ja na przykład do wychowania...
Z oskarżenia, czy tam...
Do wychowania w szkole po to w ten sposób, że ja mogę wspomóc rodzinę w wychowaniu. Tak. Natomiast rodzice często... odwracają to w drugą stronę, że my jako szkoła, jako nauczyciele mamy wyręczyć rodziców w wychowaniu. Oczywiście nie jest to w 100%, że wszyscy, ale bardzo dużo osób, niestety no, życie jest dość szybkie i teraz tłumaczenie jest takie, że my musimy zarabiać, nie? I jest problem, że szkoła musi nie dość przekazać wiedzę, to jeszcze i cały trud wychowania rodzicielskiego przejąć na siebie, natomiast my tego, no niestety, wykonać za rodziców nie możemy.
A gdy się wychowuje, powiedzmy, ja myślę teraz o jakimś trochę wychowaniu takim, które no, upomina, i teraz upomina tego Jasia, i Jasiowi się to nie podoba, i Jasiu idzie naskarżyć, że tak można tak, powiedzieć, użalić się.
Bywają
rodzicami.
I sytuacje takie, to bardzo drastyczne.
Rodzic, który dał tak,
wiarę,
tak, tak jest, dziecku, mimo że to oczekuje, żeby to dziecko było wychowane przez nauczyciela w szkole. Nie? Czyli mu z jednej strony zleca to dziecko do wychowania, z drugiej strony chciałby, żeby to dziecko było nietknięte. Nie?
I w tym momencie pojawia się pani Maria, która mówi, jeżeli to dziecko zwykle pojawia się u pani Marii i mówi, że tak, jestem prześladowane w szkole, prześladowane w rodzinie i generalnie... No i właśnie. Pani Mario, ja chciałbym od pani zacząć, czy i w ogóle tutaj postawić takie generalne pytanie. Czy my rzeczywiście mamy w Polsce do czynienia z takim obwołanym kryzysem rodziny?
Myślę, że wszyscy sobie to pytanie możemy stawiać. I ja tak, tu tak. Dalej trochę się pokręcę wokół definicji. Bo myślę, że to, że właśnie mamy wszyscy odczucie takie i właściwie taki jest fakt, że rodzina jest zagrożona, rodziny się rozpadają, ale to też trochę wynika... z tego, że pewnych, że rodzina to nie jest tożsame z rodzicami.
Dlaczego? Dlaczego? Z pani perspektywy, nie. Z pani wiedzy, dlaczego znaczy, akurat?
Bo my tutaj...
Bo mówimy tak troszeczkę, a rodziny są zagrożone, rodziny się rozpadają. A ja chciałbym się zapytać, dlaczego? Skąd się to bierze?
Pani zadał inne pytanie. Nie, ja no. Troszkę chciałam... raz jeszcze inne. Nie, ale ja chciałabym ten swój wątek skończyć. Żebyśmy my uświadomili sobie dzisiaj, że wydaje mi się, że istotne jest to, że intuicyjnie my wszyscy czujemy i naturalnie wiemy, co rozumiemy pod pojęciem rodzina. A wobec, czyli rozumiemy małżonków, rodziców i dzieci, no ewentualnie jeszcze dalsza rodzina, prawda, dziadkowie i tak dalej. Natomiast dzisiejsza rzeczywistość, która po pierwsze, no rozwodów mnóstwo i kolejne związki nawet tych samych osób, bądź zupełnie bez zawarcia związku małżeńskiego, bycie z kolejnymi partnerami, i teraz rodzina i rodzice, prawda? Rodzina w tym rozumieniu tradycyjnym to małżonkowie i dzieci i my cały czas intuicyjnie w głowie to mamy. Natomiast ja w swojej pracy mam często do czynienia z rodzicami, natomiast oni nie są rodziną. To znaczy są rodziną w rozumieniu definicyjnym ustawy o pomocy społecznej, ale nie są rodziną w moim rozumieniu rodziny. I kiedy tutaj właśnie mówimy o rodzinie, każdy z nas ma, domyślam się, tę naturalną w głowie, ale mówimy, rodzic musi tu podpisać, rodzic musi tam. I teraz dochodzimy do tego, o czym się mówi, że ma być może zgoda na małżeństwo homoseksualne, być może na adopcję dzieci i przecież oni będą rodzicami, prawda? I teraz przyjdzie, gdyby tak się stało, co i mam nadzieję, że nie, takim rodzic do mnie, on będzie rodzicem, ale dla mnie on nie będzie rodziną. I myślę, że to zamieszanie takie trochę też z tego wynika, że nie musimy my zmieniać konstytucji, No nie, musimy, bo jest tam powiedziane, kto jest małżeństwem. To musimy. To musimy. Tak. Ale ogólnie
musielibyśmy.
Musielibyśmy.
Jeśli chcemy.
Nie zgadzamy się na to, żeby zmienić konstytucję w tym zakresie.
A może nie tak jest, że dziś na dobrą sprawę, bo ja tak specjalnie stawiając to pytanie o te definicje, ja się spodziewałem, że każdy będzie miał, będzie inaczej patrzył, bo no z zawodowego całkowicie punktu widzenia. Ale może nie rzecz w samej definicji już rodziny, bo tak jak pani powiedziała, my wciąż jeszcze jesteśmy wychowani w tym rozumieniu rodziny i to jest w tym świadomości. My mamy po prostu świadomość, my nie potrzebujemy definicji, ale my dziś, i teraz stawiam to pytanie o ten kryzys, że być może ten kryzys wypływa z tego, że my nie wiemy, jaką funkcję ma pełnić rodzina. I chciałbym zadać pytanie o tą kolejną, o funkcję rodziny. Dziś, ale już nie opierając się na waszych tylko i wyłącznie zawodowych i profesjonalnych widzeniu, czy też definiowaniu tej funkcji rodziny. Jaką dzisiaj funkcję właściwie ma rodzina w 2010 roku? Do czego ona jest właściwie potrzebna?
Pan chce opisowo, to znaczy z tego, co de facto jest,
tak.
Czy jak winno być z definicji, z racji natury i tak dalej.
Bo księże jest... biskupie, ja zostawiam, bo ja myślę, że ksiądz biskup właśnie powie, jak być powinno.
No więc ja też, ja mogę odpowiedzieć na jedno i na drugie. Nie,
ja myślę, że tutaj...
Dlatego najpierw musimy ustalić, czy jaka jest wizja nasza, powiedzmy ta, którą próbujemy określić, nie? I wtedy będzie, jeśli funkcję rodziny, to będziemy to, co już tu wspomniałem, ta stabilizacja życia, środowisko życia. To Familia jest konsorcjum też jest to określone, tam jest kilka takich podstawowych, takie cztery są podstawowe zadania, tu właśnie widzę. Tworzenie wspólnoty osób, służba życiu, udział w rozwoju społeczeństwa i uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła. To są zadania, jakie papież widzi dla rodziny. Nie? To jest jej sposób funkcjonowania. Nie? Więc wspólnota osób, środowisko życia, budowanie społeczności szerszej i potem to, czym jest zadanie religijne, kościelne, wspólnota i posłannictwo życia, realizacja Kościoła, misji Kościoła. Nie? To są, jakby powiedzieć, to wytyczne. Nie? Mhm. Jak teraz to funkcjonuje, no to będzie zależało od tego, w dużej mierze z punktu widzenia właśnie teraz chrześcijańskiego, czy to są osoby wierzące, osoby aktualnie wierzące, to znaczy żyjące tą wiarą na co dzień i tak dalej, czy też tylko żyjące, no ma jakoś tam wierzące, ale niewiele wnoszące do tego życia. I my wiemy, jak to jest, nie? Ja bierzmując teraz w tych dniach często jestem, to widać też, jedna z katechetek mi powiedziała właśnie, no, że ta młodzież jest tak słabo przygotowana, bo można ich tutaj uczyć i tak dalej. Jeśli oni w domu tego pacierza, czy w ogóle nie mają tej mentalności, że do jakiegoś odniesienia do wiary, nie, to mówi, to się ich trochę nauczę i to pozostaje jakby zupełnie obce. To nie przylega, nie? To jest coś, co jest no, wymuszone na tej godzinie tam religii. A potem ja próbuję czasem trochę rozmawiać z tą młodzieżą i jest bardzo różnie. Są parafie, w których młodzież jest tak przygotowana, że odpowiada i to w całym, tak można powiedzieć, zachowaniu jakoś widać i skupieniu i jakimś zainteresowaniem. Są takie, jak to widać, to niewiele to interesuje. No to kazali przyjść, no to ustawić się w ten szeregu, że do biskupa podejść, no to podejdę, ale nawet amen nie umie odpowiedzieć, nie? No i właśnie tak mi ktoś tłumaczy, że jak tego nie otrzymują, nie, w domu, nie, i są takie parafie prawdopodobnie, takie środowiska, w których jest tego mniej niż gdzie indziej i to wtedy też to wychodzi przy takiej okazji, jak na przykład bierzmowanie. To mówię tak bardzo ogólnie, w tej chwili nie wskazując na żadną parafię, ale to jest taki jest stan tych naszych rodzin z punktu widzenia religijnego. Nie. Mhm. Oczywiście są takie, które są bardzo dobrze i tak dalej, ale są takie. Więc...
Do czego dzisiaj powinna być właśnie, bo my wiemy z punktu widzenia religijnego, że to jest to miejsce, gdzie powinna się ta religijność nie tylko gruntować, ale przede wszystkim kształtować.
Ja nie myślę, kiedy myślę nawet o, to nie myślę tylko o religijności jako odpowiedzi na te wyzwania religijne, ale także o tym szeroko pojętym umiejętności życia, czy dojrzewaniu do życia. Bo bardzo ja patrzę na przykład na bierzmowanie, to nie tylko z punktu widzenia powiedzmy czysto konfesyjnego, religijnego, ale także jako coś, bo coś, co potrafia człowiekowi wchodzić w sposób bardziej dojrzały, to znaczy wolny i odpowiedzialny w życie. Bo chrześcijaństwo to nie jest jakiś dodatek, tylko to jest struktura życia.
No właśnie, pytanie brzmi o tą jedną z podstawowych funkcji, bo to jest funkcja rodzina, czyli kształtowanie pewnych wzorców zachowań i postępowania, kształtowanie również systemu wartości. Czy dziś to, z tym mamy do czynienia? Czy to się w tych rodzinach faktycznie dzieje?
Ja tak, może niekoniecznie z działki mojej zawodowej, ale myślę, że tutaj też spotykam bardzo różne rodziny, prawda? Kiedy mam do czynienia z małym pacjentem, najczęściej ten pacjent przychodzi z mamą, coraz częściej z tatą, ale bywa tak, że mama i tata pracują i przychodzi babcia, przepraszając, że to ona. Natomiast dobrze, kiedy jest właśnie takie środowisko, kiedy mówimy, jest mama, tata, babcia, prawda, są dziadkowie, to tak wydaje nam się naturalne. Natomiast ten kryzys rodziny, ja widzę jeszcze w czym? W tym, że po pierwsze, rodziny są zakładane bardzo późno, mówimy o rodzinie, o małżeństwie. No często spotykam teraz, noworodek rodzi się w rodzinie, gdzie mama ma 30, 33, 34 lata, to jest pierwsze dziecko. Gdzie
a,
jeszcze...
a dlaczego tak późno?
I dlatego właśnie jak tutaj widzę pierwszą przyczynę kryzysu w takim, nie wiem jak to powiedzieć, ogromnym rozwoju naszej cywilizacji, nie wiem czy to tak można nakreślić, czy może inne, pogoń za sukcesem.
Ale pani doktor, to ja dopytam. Naciski pani pewne. Pewnie rozmawia z mamami, prawda? Bardzo często. Czy to jest tak, że w kobietach zaszła jakaś taka zmiana, która sprawiła, że one chcą naprawdę, a może to jest tak, że te kobiety chciałby rodzić wtedy, kiedy jest ten najlepszy moment, tylko że niestety no i przychodzi taka ponura rzeczywistość, że trzeba tą pracę załapać, utrzymać,
popracować i zdobyć pewną pozycję. Ja myślę, że to są dwie strony jakby tej sprawy. Sądzę, że jest w jakiś sposób moda też na to, żeby się najpierw ustawić, a później dopiero założyć rodzinę i mieć już takie warunki finansowe, żeby mogło być dziecko. Tak naprawdę dziecko nie wymaga warunków wielkich finansowych, jeżeli jest kochająca się rodzina i ma podstawowe właściwie zabezpieczenie, prawda, bytowe. Ale to dziecko się urodzi i się wychowa.
Dobrze, a jeszcze, tak, jeszcze i pani Marii i pani doktor, będę dopytywał. Szukając jak gdyby potwierdzenia w takiej tezie. Gdyby istniał system, którym dziecko się rodzi, rzeczywiście mama może troszeczkę, po pierwsze, nie będzie siedziała na urlopie macierzyńskim i drżała, czy ma gdzie wrócić, czy nie zostanie...
Co będzie dalej.
Co będzie dalej, to pierwsze. Po drugie, będzie wiedziała, że jeżeli nie może liczyć na babcię, bo niestety mamy takie społeczeństwo, które migruje w ramach i nie ma tych rodzin.
To jest bardzo częste.
Bardzo częste.
Takie...
To ma przynajmniej żłobek, bo na nianie załóżmy...
Ma wyjście.
Ma wyjście.
Sytuacji.
A po żłobku jest przedszkole i nie musi się zapisywać. Przecież teraz mamy do takich absurdów dochodzimy, że w środowiskach warszawskich zapisuje się do przedszkola, zanim się dziecko urodzi.
Właśnie to wszystko jest bardzo dziwne, bo to właściwie jeszcze można powiedzieć 10 lat temu nie było tak trudnej sytuacji. Może nawet to jest kwestia 5 lat. Niemniej to wszystko, co pan redaktor powiedział, to właściwie się dzieje, bo to już co powiedzieliśmy, że pogoń za sukcesem to jest uwarunkowany nie wiem czym. Myślę, że takie są czasy, że ludzie młodzi przestawili się, wynieśli może z domów teraz tych aktualnych przeświadczenie, że trzeba najpierw zrobić sukces
zawodowy. Nie wiem, bo ja z tymi ludźmi rozmawiam.
Uwierzyli w coś, co zostało im podane,
tak.
A co niekoniecznie jest
nie
potrzebne,
jest
czy
praktycznie.
Nie tak jest. Czy nie
ale
jest wartością.
Tu się nie da oszukać. I ja po prostu jak rozmawiam z nimi, to oni mówią, tak, chcielibyśmy tak całkiem normalnie.
Tak,
ale znów jest ten lęk, bo
ale nie,
trzeba od czegoś
zacząć. Dajemy z tym radę. Natomiast rzeczywiście jest problem. Było bardzo krótko. Było tak dobrze, że chodzi o urlopy macierzyńskie, że kobiety przez krótki czas miały, to było na początku 2001-2002 rok, 6-miesięczny urlop macierzyński. To była bardzo dobra sytuacja, bo tak naprawdę z kolei z punktu widzenia pediatrycznego, medycznego, kobieta powinna karmić piersią, tylko wyłącznie piersią, minimum 6 miesięcy. I to nie znajduje, nie współgra w ogóle z urlopem macierzyńskim, który trwa 4 miesiące. Więc jak ona ma karmić wyłącznie piersią, kiedy po 4 miesiącach no, jeżeli ma trochę urlopu jeszcze wypoczynkowego, to pewnie
no,
musi wrócić
się, że,
do pracy.
Że godzinę dostanie jeszcze tam.
Ale z tą godziną, powiem dalej. No. Ale to, a co wtedy, kiedy jej nie ma i jest 7 godzin poza domem, kto wykarmi piersią? Czyli nie współgra jedno prawo jakby z drugim prawem, prawda? Prawo dziecka jako prawo do karmienia piersią z prawem matki do 4 miesięcy urlopu macierzyńskiego. Mhm. Niestety to prawo zostało jakby szybciutko zmienione. Jest sukcesja, że może będzie o 2 tygodnie więcej, później może znowu o 2 tygodnie więcej. Nie wiemy, kiedy to będzie. Niemniej to już jest pierwszy punkt, gdzie dla pediatrów to też jest bolesne, bo my mówimy, że tak powiem, teorię matce. Karmić piersią do 6 miesięcy, bo to jest profilaktyka. To jest zdrowe społeczeństwo, ale z tego nic nie wynika, bo matka, która idzie do pracy, ja wiele rzeczy muszę jej podpowiedzieć, co ona może w tym czasie zrobić, kiedy dziecko zostawia babci pod opieką czy opiekunce. Co dać w to miejsce, jaki substytut zamiast piersi. Druga sprawa, kiedy mówimy o tej godzinie, matka karmiąca piersią ma prawo do krótszego wymiaru pracy o 1 godzinę.
Znaczy teoretycznie ona ma prawo do przerwy.
Więc to są, ta 1 godzina to jest właśnie albo 2 razy po 0,5 godziny, te przerwy 0,5 godziny, albo ewentualnie skrócić wymiar pracy o godzinę, że może powiedzmy taka jest możliwość.
Jak pracodawca jest...
Jedna przerwa w środku, godzinna.
Tak. Więc tak, albo tak. Po pierwsze, ma zwykle daleko do pracy na tyle, że ta przerwa 0,5 godzinna, czy godzinna ją nie urządza, bo ona woli wrócić ewentualnie godzinę wcześniej do domu. Ale czy ona rozwiąże to tak, czy tak, to jest jeszcze inna kwestia, bo wiele matek mówi, nie, ja dziękuję, ponieważ to lekarz zwykle pisze zaświadczenie, że mama karmiąca piersią, bo pracodawca po prostu szybko rozwiąże ze mną umowę o pracę. Będzie taki moment, że ja nie jestem wydajna. I ja myślę, że to są 2 dylematy, bo pracodawca pewnie też ma z tego powodu jakiś problem.
Ale teraz
tylko, że nie ma rozwiązań ekonomicznych na to.
Pracodawca, który mówi, że rzeczywiście matka, która... Mnie się tak wydawało, dopóki nie mieliśmy takiego masy urodzin w radiu, to tak mówiłem, co tam rodziska? Ale w momencie, kiedy nam się tak, że tak powiem, rozsypały nasze koleżanki, jak to się mówi kolokwialnie, rozsypały się, dopiero się połapaliśmy, ale wiecie, jest problemów organizacyjnych, jest cała masa. Na 4 miesiące nie opłaca się nikogo przyuczać do... My nie mamy... czegoś takiego systemu, że ja pójdę do, nie wiem, nie do pani dyrektor Gadomskiej, ale załóżmy gdzieś tam po sąsiedzku do Urzędu Pracy i proszę, dajcie mi na 4 miesiące wykwalifikowaną księgową, która wejdzie w programy komputerowe, które są specjalistyczne.
Nie zgadzam się.
Nie, ale jest cała masa, w której pracodawca się musi...
Ale oczywiście jak chce, to może.
Czyli to zależy od dobrej woli pracodawcy.
Przede wszystkim, dziecko jest w matce 9 miesięcy. 9 miesięcy jesteśmy w ciąży i ten pracodawca wie, że przez 9 miesięcy
ale teraz
może się przygotować.
Teraz jako pracodawca mogę? Tylko tak. Jako z praktyki wygląda, że teraz większość nie. Przepraszam, ale ja mówię w tej chwili jak jest. Ja nie mówię, że to jest naganne, ale tak jest. Bardzo duża liczba kobiet, zwłaszcza te, które zachodzą bardzo późno w ciążę, dziś, kiedy się dowiadują, że w ciąży już są, to są bardzo często ciąże zagrożone. I one właściwie po 2-3 miesiącach, w 2-3 miesiącu ciąży idą już na zwolnienia. I to jest
Więc
już...
na tym dłużej pan redaktor zatrudni księgową na zastępstwo. Nie na 4 miesiące urlopu macierzyńskiego, na 15. tylko na 13.
No właśnie, jest możliwość, prawda, zastępstwa. No to na szczęście wyszło to dla pracodawców jako rozwiązanie. Ale pracodawcy jakby, mam wrażenie, ja nie generalizuję, ale jest pewna grupa, gdzie woli nie mieć nic wspólnego z kobietą w wieku rozrodczym. Przepraszam, że tak powiem, ale takie sytuacje są. Najlepiej, żeby to już była kobieta, która ma 2 dzieci czy 3 i nie będzie więcej.
I nie będzie
koniec problemu.
Znaczy, tak naprawdę zamieszanie związane jest. Natomiast chodzi o to, żeby pracodawcy z radością podejmowali to wyzwanie jako służbę także społeczeństwa.
Bo to właśnie powinno być naturalne.
W tym momencie
chciałem tak zwrócić Państwu uwagę na to, co tutaj ciągle się pojawia, takie słowo strach. Wydaje mi się, że jedną z najbardziej oczekiwanych wartości, która powinna płynąć przez rodzinę, to jest poczucie bezpieczeństwa. I wszystko, co temu zagraża, każda destabilizacja materialna, moralna, wszystko to, co powoduje to, że człowiek nie jest w stanie patrzeć z nadzieją, z pewnością w przyszłość. I nieważne, czy to jest małżonek, współmałżonek, czy dziecko, tak naprawdę rozbija rodzinę. Tutaj mówimy o sprawach ciąży, ale to jest na przykład w mojej parafii potężny problem bezrobocia. To jest potężny problem alkoholowy. który destabilizuje rodzinę i powoduje to, że wkrada się strach, który naprawdę czasami wygląda bardzo, bardzo przerażająco w postaci połamanych palców rąk u dzieciaków. I w tym momencie dopiero widać, co to znaczy dobra rodzina. Jeżeli mamy mówić o rodzinie, o jej wartości,
o
to jest o funkcjach rodziny, to przede wszystkim ta jedna, tak mi się wydaje, że to jest podstawowa, danie poczucia wartości, pewności i poczucia sensu. Także to ksiądz biskup mówił o tym.
Ale tutaj też, jeżeli już mówimy o takich sytuacjach, o których ksiądz Darek mówi, a więc kwestia bezrobocia, kwestia chorób alkoholizmu i tak dalej, ja myślę, że pani Maria zgodzi się ze mną, że generalnie bez rodziny rozwiązywanie tych problemów, jeśli państwo, bo państwo próbuje przejąć na siebie rozwiązywanie tych problemów i sobie zasadniczo z tym nie radzi, bo bez rodziny, to jest, ja mówię, na przykład problem alkoholowy, całkiem inaczej się rzecz daje rozwiązać w momencie, kiedy jest jeszcze wsparcie rodziny. Kiedy ten człowiek zostaje z swoją chorobą sam, no to właściwie państwo, trudno sobie państwu, instytucjom, które podejmują się czegoś takiego jak pomoc takiemu człowiekowi, poradzić.
Ja w ogóle nie mam takiego poczucia, że państwo chciałoby przejąć zadanie leczenia alkoholików poza rodziną. Chyba nie ma czegoś takiego. Państwo stwarza takie miejsca.
Nie mówię, że państwo chce, tylko mówię, państwo bez rodziny nie dałoby sobie rady. Gdybyśmy wyabstrahowali takie problemy poza środowisko
rodziny.
To rodziny.
Żyjemy w rodzinie, jeśli jeszcze tak jest z tym alkoholikiem. No
ale to jest nie tylko alkoholik, to jest różna choroba.
Panie Grzegorzu, jest jedna rzecz, rozłożenie akcentu. To nie państwo ma sobie poradzić z chorobą alkoholową przy pomocy rodziny, tylko odwrotnie. Państwo może pomóc rodzinie w rozwiązywaniu tego problemu.
Do tego akcentu ja zmierzam właśnie, żeby po prostu podkreślić.
Ale tak od tyłu, a tego tyłu nie ma zasadniczo, bo państwo tak akurat nie przejmuje tych trudnych rzeczy i nie zawłaszcza ich, tak mi się wydaje. Raczej jest za mały system wsparcia rodziny, jeśli idzie o pomoc
czego
cały czas, do czego.
Marku, a z twojego punktu widzenia...
Chciałem dorzucić do tego, tak ksiądz zaczął o tej chorobie alkoholowej. I tak właśnie w kwestii, w związku z tym, że tam jakiś czas jestem radnym i tutaj wydaje mi się, że państwo zamiast pomagać rozwiązać problem alkoholowy, to ono jeszcze ten problem samo powiększa, bo teraz my na przykład na sesji zamiast podejmować uchwałę o zmniejszeniu ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych, to co jakiś czas wraca problem, że no mamy, prawda, na 2000 czy 3 czy 5 tysięcy mieszkań, no to jest za dużo tych mieszkańców na jeden punkt, no to zwiększmy liczbę punktów sprzedaży. I teraz no ja pochodzę z niewielkiego miasta, jakim jest Łuków, i tak przejść po Połkowie, a też pracuję w komisji tej miejskiej doznania praw alkoholowych, no nie ma chyba ulicy, gdzie nie ma jakiegoś pubu, jakiegoś, nie są to kawiarenki, tylko tam podaje się alkohol. I oczywiście można mówić, że te niskoprocentowe alkohole nie stworzą zagrożenia. I tu jest kolejna pułapka, bo teraz okazuje się, że to spożycie tych alkoholi niskoprocentowych jest wyższe, czy bardziej, szczególnie ludzie młodzi są zagrożeni. I my na przykład jako radni, no jakoś tam władza już ta wykonawcza na najniższym szczeblu, na mój osąd nie robimy zbyt wiele, żeby tym rodzinom pomóc. Czy to w sprawie alkoholizmu, czy w ogóle w sprawie rodziny, takie jest moje odczucie, że...
A w ogóle to jest temat w jakichkolwiek, nie wiem, rozważań, bo pewnie jest też również Miejski Ośrodek Pomocy Rodziny w Łukowie, który podlega burmistrzowi, podlega, nawet w większym stopniu jest to samorządowy niż siedlecki, bo siedlecki jest to na prawach powiatu również, miasto.
Znaczy jest i tutaj wszystko jest samorządowe. I Ośrodek Pomocy Społecznej, jaki jest w Łukowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które jest w powiecie łukowskim, a my jesteśmy dwa w jednym.
Dwa w jednym, tak.
Ale i to samorząd i to, tylko innego szczebla.
Innego szczebla. Ale pytanie brzmi, czy w ogóle to jest jakimkolwiek tematem rozważań i prac Rady? Czy Rada sobie zakłada jakiś plan, że podejmie się czegokolwiek w tym względzie?
Nie, zakłada sobie tylko sprawozdanie z działalności takiego ośrodka i w zasadzie na tym się kończy. Bo...
Czy nie stawiacie sobie żadnych celów, nie wiem, celów, że coś będziecie chcieli osiągnąć przez te 4 lata?
To znaczy, taki jeden przykład, może już nie alkoholowy, ale w związku z tym, że w marcu co roku obchodzony jest Dzień Świętości Życia, tak jakoś mnie natknęło, dostałem artykuł, zgłosiłem do pracy Rady na poprzedni rok, właśnie żeby Rada jakoś podkreśliła to. Jest nas 21 radnych, czy 21 osób. No oczywiście wszyscy entuzjastycznie, bo była kamera i tak dalej, wszyscy prawie za. A skończyło się czym? Wszyscy zapomnieli. I teraz, no, jeżeli rodzina ma stawać w obronie życia, wydało mi się, że nawet jeżeli społeczeństwo brało tych radnych, to niech staną w obronie życia. No, dyskusja była nie lada, bo od różnego rodzaju tam nazw, powiedzmy na komisji, jeżeli było zgłoszone, jeżeli dla mnie życie nie jest święte, jak dalej tutaj wychodzi radnych, nie? Także takie są postawy osób, które są wybrane gdzieś tam i pewnie w większości samorządów tak jest. Także taka jedna migawka, także tak powiedzmy osoby, które gdzieś tam są powołane do tego, żeby pomagać rodzinie w jakiś tam sposób, no niestety zamiast wspomóc, pokazać, że my też próbujemy jakoś tak pomóc, to wręcz przeciwnie. I przykład pewnie gdzieś tam z góry.
Ale to bardzo ważne, co pan radny powiedział, bo mamy taką tendencję, żeby zrzucać odpowiedzialność gdzieś, prawda? I o ile można mieć wiele zastrzeżeń, bardzo wiele, co do tego, jak nasze państwo w kwestiach ustawowych próbuje nieudolnie wspierać rodzinę, o tyle te kwestie, które pan radny poruszył, to są już sprawy samorządu, czyli nasze sprawy, prawda? I powiedział pan, radni wybrani, czyli my wybieramy, tak, prawda? Czyli to są nasze sprawy. I w tym momencie przerzucenie, że mamy tyle punktów sprzedaży alkoholu na państwo, to takie trochę zepchnięcie, bo to nie państwo nam te punkty, tylko rada ustaliła, że będzie ich tyle, czyli my.
Znaczy, ja jeszcze wrócę do tego hasła poczucie pewności. Tak mi się wydaje, że jednym z elementów tworzenia poczucia pewności jest świadomość silnego państwa. Ja się obawiam, że dzisiaj bardzo często państwo funkcjonuje na zasadzie takiej, no, zrobimy sobie ustawę, ktoś tam się tym zajmie i w Warszawie są szczęśliwi, są zadowoleni, konferencja prasowa się odbyła i wszystko jest pozamiatane. Ale bardzo często jest pozamiatane jest pod dywan. Dlatego, że dla przeciętnego obywatela, takiego, który ma problemy, państwo kojarzy się przede wszystkim z funkcjonariuszami, czyli policja, czyli ci, którzy mają reprezentować siłę państwa. Ale niestety w kryzysowych sytuacjach tak naprawdę bardzo często zwracając się o pomoc do państwa poprzez funkcjonariuszy, poprzez instytucje, niestety obywatel, człowiek, nasz członek rodziny, człowiek żyjący w rodzinie zagrożonej, spotyka się z bezradnością tego państwa. W momencie, kiedy jest przemoc w rodzinie, spotykamy się z tą sytuacją. Próbuje się robić ustawy, a na mocy tego prawa, które w tej chwili funkcjonuje, dzielnicowy, pod względem chyba emocjonalnym, czy braku poczucia własnej siły, nie jest w stanie zainterweniować. Nie potrafi nic zrobić. W tym momencie pojawia się właśnie ta bezradność.
A księże Darku, ile razy, znaczy jakby ksiądz ocenił swoją działalność, choćby nawet w Caritas albo w innych organizacjach tych pozarządowych, w których ksiądz przez tyle lat pracuje, czy to będzie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i tak dalej. W jakich procencie ta działalność wyręcza aparat państwowy? Czyli zastępuje, jest zastępny. W gruncie rzeczy bierze się za to, co właściwie wydawałoby się, że państwo zrobić powinno.
Znaczy, ja do tego nigdy tak nie podchodzę. Znaczy, nie mam poczucia tego, że wyręczam w czymś państwo, dlatego że żyję w tym środowisku i to jest mój obowiązek interweniować wtedy, kiedy jest jakaś potrzeba i na miarę swoich możliwości, na miarę możliwości tej organizacji, w której jakoś tam funkcjonuję, staram się służyć. No, są sytuacje takie, gdzie interwencja państwa jest konieczna. Są to właśnie sytuacje, sytuacje siłowe. Na przykład u nas w ośrodku w Białej Podlaskiej w tej chwili mamy stały niemalże dyżur policji. 2-3 razy w ciągu tygodnia się pojawia policja, ponieważ w momencie, kiedy są rozdawane posiłki, dochodziło do różnych sytuacji właśnie kryzysowych pod tym względem, że trzeba było to interwencję. I wtedy jest, państwo jest rzeczywiście ze swoją władzą jest konieczne po to, żeby utrzymać porządek.
Zadaję to pytanie nie bez przyczyny, bo wiele razy słyszę taki zarzut w stosunku do Kościoła, że Kościół nie powinien ingerować w ten zakres, czy też to do dominium państwowe, czyli to, co nazywa się państwem świeckim, ale z drugiej strony od Kościoła, zwłaszcza są te środowiska lewicowe, które mówią, ale niech się Kościół zajmie na przykład niepełnosprawnymi, starszymi, chorymi, etc., etc.
Znaczy, bo po pierwsze, my nie jesteśmy na usługach partii politycznych czy rządzących, tylko...
Nie, ja mówię o pewnym postulacie, który się rodzi i który będzie coraz głośniej powtarzany po to, żeby spychać Kościół do pewnej funkcji opieki społecznej, takiej trochę takiej darmowej.
Znaczy, to było już kiedyś była mowa, dlaczego budujecie kościoła, a nie szpitale, ale to myślę, że to są marginalne. Trzeba zostawić to całkowicie z boku. Owszem, zajmować się, pochylać się nad człowiekiem w jego problemie. I też no dzisiaj jest taka sytuacja, że trzeba się troszeczkę w tym specjalizować. I myślę, że w kościele jest miejsce dla różnego rodzaju działań i Kościół dysponuje pod tym względem, pod wieloma względami specjalistami. Nie tylko
Kościół jako instytucja, organizacja, a potem Kościół jako wspólnota wiernych, bo właśnie te rodziny czy osoby wierzące, pracujące w różnych instytucjach, to też jest Kościół. Nie? Dlatego to jest szeroko pojęte działanie Kościoła, które troszcząc się o człowieka, współpracuje ze wszystkimi instytucjami. Natomiast czy ono będzie, ta praca, czy ona będzie oceniona właściwie, czy nie, to my na to nie musimy wiele zwracać uwagi. Oczywiście trzeba czasem na takie zarzuty, o których pan wspomniał, trzeba czasem zareagować, ale chyba nie ma co zbyt często reagować, tylko robić swoje. Nie? Bo to jest bardzo ważne. Ja mówię, jeśli teraz wchodzę w to, co jest misją Kościoła, to misją Kościoła jest robić, siać, nieść nadzieję, nie? Pomagać. Nie? Teraz określić, zbierać owoce, nie? Czy patrzeć, na ile to przyniosło owoce i tak dalej. To jest wtórna rzecz, nie? Bo ważniejsze jest to, że my robimy i dajemy ludziom nadzieję, nawet jeśli pewne efekty nie staną się takie, jakby się chciało, nie? Według zewnętrznych, powiedzmy, kryteriów, nie? Fakt, że mamy ludzi, którzy mają gotowość, nie? I tę gotowość okazują i działają. To jest już niesienie nadziei w niektórych sytuacjach, nawet ważniejsze niż uzyskanie pewnej konkretnej zewnętrznej, powiedzmy, formy pomocy czy załatwienia pewnej sprawy. Nie? Więc to, ta ocena, która przychodzi ze strony mediów czy różnych instytucji, powiedzmy, gdzieś jest porównywana działalność Kościoła z innymi instytucjami, które gdzieś tam to czy innego robią, to dla nas powinno być trochę względne. Nie? To ja mówię teraz jako biskup, z całą świadomością, naszym zadaniem i naszą misją jest wspomagać rodzinę, nieść tamtę nadzieję, że tak można powiedzieć, życia z konkretną pomocą tam, stosownie do sytuacji, jakie są, czy wykorzystując organizacje kościelne, czy korzystając z tego, co dają instytucje cywilne, nie te społeczne, czy jakiekolwiek, czy rządowe, żeby nieść tam ducha pomocy i koniec, nie? To uważam, to jest najbardziej istotne. Nie? Teraz na ile faktycznie się uda tę pomoc zrealizować, powiedzieć, o, załatwiliśmy tyle i tyle różnych tam trudnych spraw i tak dalej, statystyki, to nas to, ja nie mówię, że to jest zupełnie obojętne, bo to trzeba też gdzieś mieć, szczególnie teraz, jeśli wchodzimy w te różne projekty i tak dalej, to jest, ale z czasem to jest, powiedziałem, czymś, co powinno być w naszym myśleniu, nie w naszym sposobie niesienia pomocy, na drugim planie.
Jeszcze tylko się Pani Marii na koniec chciałbym zapytać o jedną rzecz. Czy w Pani ocenie istnieje w Polsce spójny system prawny, już nie mówię instytucjonalny, prawny, wspomagania rodziny na każdym etapie jej funkcjonowania i rozwoju?
Czy jest spójny system? Nie.
Nie, znaczy...
Nie ma spójnego, skutecznego systemu. Bo no, system jest szereg ustaw, których pewnie nazwać trudno systemem. Się mówi o systemie zabezpieczenia społecznego i na to składa się szereg różnych
znaczy, pomoc społeczna. A czy istnieje w tym jakaś myśl w Pani ocenie? W Pani ocenie jako kogoś, kto po prostu ma doświadczenie.
Czy istnieje myśl jakaś
koncepcja.
Polityce społecznej, mm-hmm. tak? Na wspieranie rodziny? No nie do końca. To znaczy nasze wspieranie rodziny w tej chwili ogranicza się do rodzin, które są na skraju ubóstwa, które żyją poniżej minimum egzystencji.
Bo też są patologiczne.
Rodziny patologiczne najczęściej również żyją finansowo bardzo źle. Nie? Dlaczego tak rzadko przychodzą rodziny do nas po samą pomoc jakąś w formie poradnictwa, chociaż teraz coraz częściej, jeśli idzie o przemoc w rodzinie. Natomiast ten pierwszy krok do nas zwykle jest, bo nie ma z czego żyć, prawda? Mhm. Czyli jakby po zasiłek, po pieniądze. I okazuje się, że nawet to, co tam konstytucyjnie zapisano, że rodziny, które mają kłopoty materialne, że państwo ma im pomagać, bo w tej pozostałej części rodzin ma tak tworzyć życie gospodarcze i społeczne, żeby służyło ono dobru rodziny, prawda? Czyli oczywiste się wydaje, że rodziny, które nie są właśnie w bardzo trudnej sytuacji, mają fajnie. Uważam, że tak nie jest, że rodziny, które wcale do nas nie przychodzą, dlatego że choćby po tą pomoc materialną, oni już nie kwalifikują się z racji tego, że mają wyższe dochody, a te dochody, jeśli chodzi o koszty życia obecnie, są naprawdę znikome i bardzo niskie. A tu już mówić o rodzinach, które kwalifikują się. Ja przytoczę parę liczb. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc materialną w pomocy społecznej, piąty rok bodaj się za chwilę zacznie, jest niezmienione i jeśli idzie o rodziny, wynosi ono do 351 zł na osobę w rodzinie. Jeżeli rodzina ma dochód niższy, to może zwrócić się o pomoc materialną do ośrodka pomocy społecznej, jeśli zachodzi jeszcze szereg innych przesłanek, ale teraz chcę akurat ograniczyć to do pieniędzy. Tymczasem minimum egzystencji, a przeczytam, co to jest. Minimum egzystencji to normatywny model zaspokajania potrzeb bytowo-konsumpcyjnych na bardzo niskim poziomie. Koszyk ten wyznacza najniższy standard życia, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia oraz rozwoju psychofizycznego człowieka. I to minimum egzystencji dla rodziny dwuosobowej wynosi 372 zł i 48 groszy na osobę, a więc ta rodzina już się nie kwalifikuje do żadnej pomocy materialnej z pomocy
społecznej. 301 było tam.
351.
351.
Dla rodziny trzyosobowej, małżonkowie i małe dziecko, 358. Te koszty rosną wraz z liczbą dzieci. W każdym razie żadna rodzina, jedynie gospodarstwo jednoosobowe ma kryterium 445, a u nas minimum egzystencji 445, a kryterium dochodowe dla gospodarstwa jednoosobowego jest inne w pomocy społecznej, wynosi 477. A więc minimum egzystencji jest wyższe od kryterium dochodowego w ustawie o pomocy społecznej. No i jest to zagrożenie życia i to trwa. A nasi ludzie żyją. Ponieważ zobaczcie, żyjemy w świecie fikcji. My żyjemy zupełnie nierealnym świecie, bo jest oczywiste, że nasze rodziny mają inne źródła dochodów, które przed nami ukrywają. Czy to praca dorywcza, a więc niestabilna, czy taka nosząca znamiona większej stałości. No tylko pomoc społeczna to nie policja, prawda? Ani nie gospodarcze jakieś tam instytucje, które miałyby to ścigać. Tylko że no wszyscy chyba to widzimy, że nie da się wyżyć za zero pieniędzy i zasiłek jeszcze w wysokości połowy tejże różnicy dochodu i tego kryterium. Więc ktoś, kto nie ma nic, to dostanie na osobę 351 na pół. To będzie ile? 175, 50 pewnie. Prawda? I nie da się z tego wyżyć. Opłacić mieszkania, żywności. A rodziny żyją, czyli mają to dochody inne. I teraz my, tak by działając w słusznej sprawie, staramy się, jeżeli czujemy, że nas coś oszukuje, że są dysproporcje, identyfikować to. I tak się dzieje często. Tylko zadaję sobie pytanie, kto jest czemu winien? No bo jak można wyżyć za to? Prawda? Mhm. Więc trzeba.
A czy waszym zadaniem jest na przykład wyszukiwanie, bo tak, bo my zakładamy, że jeżeli ktoś do was przyjdzie i wykaże, że ma poniżej tych 351 zł, ale czy waszym zadaniem jest również szukać ludzi, którzy do was nie przychodzą, rozpoznawać ich?
Szukać nie, natomiast na każdy sygnał reagujemy.
Czyli na sygnał?
Tak.
Czyli generalnie.
Jeżeli sąsiad powiadomi nas, to my reagujemy, pukamy do drzwi. Ale możemy równie dobrze być niewpuszczeni, prawda?
Nie, no rozumiem, ale po prostu ja po prostu pytam się, czy wy jesteście dynamiczni, znaczy, czy jesteście czynni, czy bierni? Raczej bierni
to
w tym.
To znaczy nie ma takiej zasady, żebyśmy wchodzili w czyjeś gospodarstwo domowe i puk-puk tutaj
zdaje
się.
Ale
na sygnał reagujemy. To znaczy, to nie jest zapisane. My to robimy, ale równie dobrze być może ktoś my naszym pukaniem, że tak zwana opieka, bo jesteśmy pomocą społeczną, bo to państwo stara się być pomocnicze jednak, więc z dawnego systemu, kiedy było opiekuńcze i była opieka społeczna, teraz staramy się pomagać, tak jak powiedziałam, myśli.
Jeszcze dwa podobne krótkie pytania do pani doktor i do pana Marka, bo ja rozumiem, że Kościół ma wpisane, że po prostu aktywność w tym dziedzinie, czyli rozpoznawanie, czyli to jest ta nasza misyjność, czyli generalnie wychodzenie naprzeciw człowieka. Oczywiście, jeżeli on nie chce, no to generalnie nie wpuści nas do tego domu, ale go poszukujemy, żeby mu pomóc. Ale teraz pytanie przy ochronie zdrowia i w szkolnictwie. Jest coś takiego, że jest wpisane, że poszukujemy tego człowieka, który potrzebuje wsparcia, potrzebuje pomocy.
Jeżeli chodzi o dzieci, to może z tej dziedziny powiem, są tak zwane wizyty patronażowe. Dziecko rodzi się, powinna być wizyta patronaża położnej w domu, czyli dziecko wraca z matką do domu i w środowisku domowym rozpoznanie, jakie są warunki dla życia tego dziecka i matki, i to się powinno odbyć w ciągu pierwszych 2-3 tygodni po powrocie ze szpitala, czyli jest pewne rozpoznanie. Mhm. Oczywiście jakikolwiek sygnał, na przykład od pracownika socjalnego, powinien być też podjęty właśnie przez pielęgniarkę i położną środowiskową. Drugi moment, ewentualnie wizyta też lekarza patronażowego w domu i kolejny etap w wieku około 3 miesięcy, wizyta pielęgniarki też środowiskowej w domu dziecka. Czyli to jest takie rozpoznanie środowiska, gdzie nasze dziecko przychodzi później do poradni, pod opiekę. Czyli w tym momencie wiemy już też o warunkach bytowych i warunkach...
Ale
też...
to wy sobie gdzieś tam zapisujecie,
tak,
już tylko wy sobie zapisujecie, bo już dalej nie idą te informacje.
Nie, na przykład, to są dane, które są w dokumentach dziecka. I w tym momencie te dane są podstawą do ewentualnej interwencji i współpracy, no, w tym wypadku.
Czyli jest coś
pomocą,
takiego, że na przykład jak będzie na przykład duży problem, widzicie, że dziecko jest na przykład, rodzina przeżywa, czy rodzina,
albo
nie dziecko.
Rodzina jest rodzina. Niewydolna, prawda, jako
to
matka z ojcem na przykład nie są wydolni jako opiekunowie dla dziecka. W takie sytuacje też bywają, gdzie są niezaradni. Nie radzą sobie z maleństwem, które wymaga
pewnych... Ja po prostu pytam o możliwość współpracy.
Wydaje mi się, że mam dobrą współpracę właśnie z pracownikami socjalnymi, gdzie pracownik socjalny dodatkowo ma jakby zwielokrotnioną liczbę wizyt w tym domu, ewentualnie zgłasza mi, że nadal nie ma wydolności, no i tutaj mamy różne środki.
No to dobrze, że przynajmniej to, bo na pewno ze szkołą nie macie już kontaktu. To już jestem, to
ze szkołą czymś... mamy rzadko, ale też bywa, że to znaczy, jakby to określić, jeżeli ja widzę jakiś problem, uczeń na przykład zgłasza mi się często, jest chory i ma... Proponuje, żeby, o tak powiem, matka proponuje, żeby często dawać różne zwolnienia, a to z zajęć WF-u, czy w ogóle zajęć szkolnych. I ja wtedy spróbuję najpierw z rodzicami rozmawiać. Był pojedynczy.
Ale pani doktor, ale to jest, jest dobre to serce. Dobre serce pani doktor, jak znam życie. Ale nie,
no właśnie
ale nie
taki
system.
Mój taki naturalny obowiązek.
Nie, no, czyli generalnie to, co wynika z naszego, z naszego po prostu.
Natomiast system nie zabrania nam myśleć.
Powiedziałabym tak, wydaje mi się, że
ale
właśnie.
Ale też nie deprawiuje myślenia.
Z drugą strony trzeba to powiedzieć, że właściwie to ja mam pracować prawidłowo w tym zawodzie, w jakim pracuję. A wszystkie inne sprawy powinny mi ewentualnie pomóc w tym. No i tutaj mogę mieć jakieś przeszkody, ale jest pomoc. Nie ma tak, że nie ma. Dobrze. Rozeznanie środowiska jest możliwe.
Już kończąc całkowicie, bo my przeciągnęliśmy trochę czas. Marek, jeszcze do ciebie to pytanie o aktywność w pomocy. Czy szkoła to znaczy, pomaga? No, rozpoznaje i
już,
pomaga.
Tak, tak. To już w genach chyba mamy zapisane, bo to w zasadzie pierwsze lekcje. Jak jest ktoś wychowawcą, to oczywiście jakieś tam rozpoznanie i wtedy... czy to jakieś obiady, czy powiedzmy czasami zdarzają się sponsorzy, którzy na przykład wykupują dziecku takiemu obiad, czy i czasami jakieś wycieczki. No potem oczywiście pani pedagog, czy pan pedagog do środka, do pomocy społecznej i korzystamy. Natomiast no, czy wszystkich uda się, że tak powiem, wychwycić? Pewnie nie.
Ale jest taki na przykład, nie wiem, to jest... nie wiem, nakaz, czy też to wynika znowu z tego, że Marek Żurawski po prostu
nakaz, ja to tutaj myślę, że
w genach w sumie
tak, poczucie tak, powinności. No oczywiście dyrektor gdzieś tam przypomina, nie, że żeby rozpoznać i teraz zgłosić, czy to do dyrektora, czy do pedagoga szkolnego i wtedy ta pomoc jest tam fundowana, powiedzmy, w postaci czy obiadu, czy czegoś innego, także tu formy i różne.
Ale kiedyś w ustawie o systemie oświaty było zapisane, że wychowawca ma obowiązek znać rodziny swoich uczniów, czyli że ma bywać u nich w domach.
Być teraz to się skończyło.
Było na pewno, jak moje dzieci chodziły do szkoły.
A to jeszcze, jak ja pracowałem w szkole, też to było, ale to już zlikwidowali.
Oficjalnie tak, natomiast...
Teraz... Nie wolno ingerować w sprawy. Jak ja zaczynałem pracę, to jeszcze pamiętasz, Marek?
Tak,
że jeszcze wprowadzaliśmy godzinę policyjną dla wychowanków naszych. Tak, że generalnie uczniowie naszej szkoły od 21 nie mieli prawa pojawiać się na ulicach. I taki był przepis, taki był wprowadzony przez szkołę i podobno był egzekwowany. No więc to tak. Aż teraz już tak nie ma. Dobrze, drodzy Państwo, księże biskupie, za chwilę ostatnie słowo do księdza biskupa. Ja tylko myślę, że zakreśliśmy, zaledwie dotknęliśmy całej masy.
Ale i tak za mało.
To jest naprawdę tylko dotknęliśmy, więc myślę, że tematów do rozmowy i poszukiwania również rozwiązań, bo to nie jest celem tych naszych spotkań, żeby tylko narzekać, ale również szukać rozwiązań ten. Przede wszystkim myślę, że konkluzja jest taka, że nie ma jednej wspólnej myśli, a ja też nie jestem do końca przekonany, czy w ogóle komu się chce tą myśl wykuwać, że rodzina jest rzeczywiście tą podstawową, przepraszam za wyrażenie, zaraz ksiądz Darek powie mi, że mam jeszcze jakieś takie marksistowskie myślenie, komórką społeczną. Że to jest jednak mimo wszystko w każdym względzie ta podstawowa, ale zdaje się, że troszeczkę o tym chyba już zapomnieliśmy. Księże biskupie, ksiądz biskup podsumowuje jak zwykle.
To znaczy, ja nie chcę niczego podsumowywać w tej chwili, tylko zakończymy i wrócimy do tych tematów przy najbliższej okazji. Myślę, że dobrze, że rozmawiamy i byłoby dobrze, gdybyśmy jeszcze mieli więcej, powiedzmy, różnych zapytań ze strony słuchaczy i tak dalej i sygnałów tam, gdzie ewentualnie, czy taki, na takie dziedziny, gdzie ewentualnie trzeba pewnych rozjaśnień czy niesienia konkretnej pomocy i to myślę byłoby dobrze. Na pewno jest wiele do zrobienia każdym względem i to, co pani Maria powiedziała, systemy będą takie, jakie będą, ale nic nas nie zwalnia od myślenia, od własnej też inicjatywy i od umiejętności wykorzystania tych systemów, które mamy, po to, żeby nieść pomoc. I to zawsze będzie owocem też naszego ludzkiego, zawodowego, osobistego zaangażowania.
Maria Gadomska, Elżbieta Kowalczuk, ksiądz Dariusz Parafiniuk i Marek Żurawski byli naszymi gośćmi. 15 minut po 23 kończymy dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy Państwa za tydzień o 21.40, a już pozostaje nam tylko błogosławieństwo księdza biskupa.
Prosimy Cię, Boże, błogosław naszym rodzinom. I w opiece szczególnie te, które są w jakiś sposób zagrożone, które przeżywają trudności. Niech spotkają skuteczną pomoc, mają nadzieję i odwagę życia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Zapraszamy Państwa jutro o 5:30. Katolickie Radio Podlasie kończy swój dzisiejszy program. Niech to będzie dobra i spokojna noc.